Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Amerykańskie Archiwum Narodowe udostępniło ogromny zbiór kart członkowskich NSDAP online'owo. Mówimy o około 16 milionach dokumentów, które zawierają nazwiska, daty urodzenia, numery członkowskie, daty przystąpienia do partii nazistowskiej, a nawet zdjęcia. To budzi ogromną sensację w Niemczech, ale nie dlatego, że odkryto coś nowego, tylko dlatego, że ta cała wiedza przez dekady nie była publicznie dostępna, była dostępna dla badaczy, dla ekspertów, a teraz każdy może poszukać informacji, czy to na temat swojego dziadka, sąsiadki, bliskiej osoby, czy sławnej osoby i dowiedzieć się, czy przodkowie byli nazistami. Połączyliśmy się z Magdaleną Parys, pisarką na stałe mieszkającą w Berlinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Która też w swojej pisarskiej pracy wykorzystywała wątek nazistowskich archiwów. Pani Magdo, co się teraz dzieje w Niemczech w związku z tym odtajnieniem akt? To jest, jakby pani to nazwała, jakimś zbiorowym oczyszczeniem, momentem prawdy? Czy mamy jakiś przełom w rozliczaniu przeszłości?
Tak, tak. Mamy ogromne wydarzenie, ogromny przełom, dlatego że po raz pierwszy na taką skalę kartoteki członkowskie NSDAP stały się po prostu publicznie dostępne i mówimy tutaj o materiałach, które przez dekady były fundamentem denazyfikacji, no a wcześniej ocalały tylko dlatego, że pod koniec wojny ktoś nie wykonał rozkazu ich zniszczenia. I dzisiaj to już nie jest żadna abstrakcja, to nie jest już żadna historia z podręcznika. To są konkretne nazwiska, konkretni ludzie i bardzo konkretne dokumenty. I właśnie dlatego ta publikacja jest tak ważna i tak bardzo przełomowa, bo każdy ma do niej dostęp. Już tak jak pani wcześniej powiedziała, nie tylko historycy, nie tylko eksperci, którzy musieli wcześniej składać jakieś, nie wiem, dokumenty i prośby i szereg spraw w związku z tym wykonać, żeby w ogóle się dostać i mieć dostęp do tego archiwum, tylko teraz każdy, naprawdę każdy może sprawdzić, kim był jego dziadek, kim była jego babcia, kim była jego ciotka, no, a że każda rodzina jest umoczona, tak? Więc każdy może się czegoś o tej rodzinie dowiedzieć. No to jest naprawdę coś bardzo przełomowego. I jeszcze coś dodam. I sam fakt, że to odbyło się tak bardzo po cichu, bez żadnego przygotowania, bez żadnego rozgłosu, tylko po prostu, wie pani, tak jakoś podskórnie, tak? Sprawił, że tutaj wybuchła cała olbrzymia afera i te serwery są do tego stopnia przeciążone, że chociaż wydarzyło się to wczoraj, to także dzisiaj ja na przykład, mając dość dobre łącza, nie mogę tam wejść, bo tam mam wrażenie wszedł cały świat, tak? I każdy czegoś szuka.
Ale jednak to archiwum zostało udostępnione przez amerykańską instytucję. Dlaczego nie niemiecką?
No, tutaj są właściwie takie dwie warstwy. Pierwsza to jest prawna, druga taka społeczno-historyczna. Ja zacznę może krótko od tej prawnej, bo jakby to powiedzieć, takie archiwa w Niemczech obowiązuje termin ochrony danych osobowych. To znaczy, że na miejscu można z tych materiałów korzystać przy spełnieniu określonych warunków. W tym mam na myśli ten Berliner Dokument Center, gdzie to wszystko jest zdigitalizowane od lat i gdzie właściwie można to wszystko dowiedzieć się, co dowiadujemy się z tych amerykańskich archiwów. To wszystko znajduje się w Niemczech. Także to jest to paradoksalne, tak? To się wręcz parę przecznic od miejsca mojego zamieszkania. I teraz tylko właśnie przez te prawne obwarowania wygląda to w ten sposób, że dopiero 100 lat po urodzeniu danego członka NSDAP albo 10 lat po jego śmierci. Także to jest, no tak wygląda ta kwestia prawna i tego się po prostu nie przeskoczy.
Ale to też z tego, co pani wynika, wygląda na to, że to jest kwestia najbliższych kilku lat, no bo już umówmy
tak,
się...
Tak, w 28 roku tak. Będzie można dotrzeć już do całej reszty, ale tak naprawdę druga kwestia jest o wiele ciekawsza. Takie ja myślę, że bo tutaj można by było naprawdę zastosować jakąś specjalną, nie wiem, poprawkę do tego prawa, bo i powiedzieć, okej, tutaj chodzi o ludzi, którzy to prawo, to zło tworzyli i tak dalej. Naprawdę było wiele możliwości, żeby coś z tym zrobić. Ale takie archiwa otwierają się zwykle dopiero wtedy, gdy mija czas bezpośrednich reperkusji rodzinnych, środowiskowych, politycznych. Czyli prawo ochrony danych było realną przeszkodą, ale nie jedyną. U podstaw leży to, że społeczeństwa potrzebują dwóch, czasem trzech pokoleń, zanim są gotowe zobaczyć własną przeszłość bez filtrów, nie? I to jest główny, moim zdaniem, powód. Znaczy, oczywiście to jest moja interpretacja, ale tak to widzę.
Do 1945 roku do NSDAP przystąpiło 8,5 miliona Niemców, kobiet, mężczyzn. Czy te dane, które teraz są udostępnione, one bardzo jednoznacznie pozwalają ocenić przeszłość tych osób? Czy może istnieje też ryzyko jakiegoś niewłaściwego wykorzystania tej wiedzy?
Tak, tak. I to jest właśnie coś, na nas spada olbrzymia odpowiedzialność tych, którzy będziemy interpretować, mówić o tym w mediach i pisać o tym wszystkim, bo naprawdę jest różnica, czy ktoś wstąpił do NSDAP w 1933 roku, kiedy naprawdę nie musiał tego robić, o czym właśnie mówi się nie bez powodu wśród historyków, ekspertów, że im niższy numer, czyli nie wiem, tych pierwszych kilkaset, kilka tysięcy numerów nadanych przez to, że się zgłosiło do NSDAP, świadczy o tym, że ktoś był naprawdę zagorzałym nacjonalistą, przekonanym i tak dalej. Ale i tu trzeba być ostrożnym. A inaczej wygląda to w momencie, kiedy ktoś wstępował do NSDAP w 1939 albo w 1941 roku, prawda? To trzeba wziąć naprawdę pod uwagę. Poza tym musimy wziąć też pod uwagę, że tylko 80% albo aż 80% tych akt zostało udostępnionych, bo tylko tyle przetrwało dzięki odwadze jedynego człowieka, niejakiego Hannesa Hubera, który odważył się po prostu tego nie zniszczyć, bo miał wykonać polecenie zniszczenia kartotek, ale nie zrobił tego. Zamiast tego ukrył je pod makulaturą i dzięki temu te zbiory ocalały. Ale wracając do pani pytania, my mamy, praktycznie dostajemy datę, kiedy ten ktoś wstąpił do NSDAP. I to jest mało i dużo, ale jest też taką, daje nam taką trampolinę, żeby szukać dalej. To znaczy, żeby w ogóle dowiedzieć się o tym, czy nasz dziadek, babcia, czy wujek, czy siostra, czy ktokolwiek był członkiem NSDAP, bo 8,5 miliona ludzi to przecież nie wszyscy. Trzeba być bardzo ostrożnym. To się tak łatwo dzisiaj mówi, albo szczególnie z punktu widzenia ofiary, łatwo powiedzieć i szybko powiedzieć, wszyscy należeli do NSDAP. Otóż nie wszyscy. Wiele rodzin może się zdziwić, że właśnie ich rodziny nie należały, bo to nie było tak, że to było przymusowe. To ułatwiało życie, bez dwóch zdań, to ułatwiało karierę, bez dwóch zdań, ale nie każdy musiał i nie każdy wstępował. Trzeba o tym pamiętać. I to jest właśnie tą wielką ciekawostką. Tak? Ciekawostką. Mnie się wydaje, że nie ma przymiotników, rzeczowników i wszelakich słów, które by pokazały, jak ważny i przełomowy jest to moment. Chociaż przyszedł o 81 lat za późno.
Ale czy rzeczywiście co Niemcy zrobią z tymi informacjami? To znaczy, co dzisiaj czuje współczesny, młody może Niemiec, Niemka, kiedy dowiaduje się o tym być może pierwszy raz, a może nie wiem, to było tabu w jego rodzinie przez lata i ma tutaj czarno na białym, że jego przodkowie byli zamieszani w nazistowski system.
Wie pani co? To jest wielkie, wielkie pytanie. Ja nie wiem, co Niemcy z tym zrobią. Ja wiem tylko, co dzieje się teraz, że ja ani nikt z mojej rodziny, ze strony mojego męża Niemca, nie jest w stanie wejść na ten serwer. To o czymś świadczy, że więcej ludzi chciało wiedzieć niż nie wiedzieć i więcej ludzi chce wiedzieć niż nie wiedzieć. I to już jest jakaś wskazówka, że coś się wydarzy. Gdybym wiedziała, co się wydarzy, to nie pisałabym o tym wszystkim książek, tak? Bo naprawdę nie wiem, ale wiem, że zadziało się coś bardzo ważnego. Obserwuję to, jesteśmy akurat, wie pani, my jesteśmy teraz w trakcie dziania się tego, czegoś naprawdę niezwykłego.
Widziałam takie nagłówki w mediach niemieckich, które nie wiem, może nie zachęcają, ale na przykład wyjaśniają, dają jakiś wgląd w to, w jaki sposób można wyszukać danego przodka, jak w ogóle interpretować te dokumenty, jak wygląda ta medialna, powiedzmy, dyskusja czy komentarze na temat ujawnienia tych dokumentów.
Tak, to się zadziało wczoraj, więc jeszcze tej dyskusji, tej wielkiej debaty nie ma. Na razie to gruchnęło jak grom z jasnego nieba i wszyscy ruszyli na poszukiwania i wszyscy teraz o tym piszą i raczej przetwarzają tą dane. te dane, tak? My nie jesteśmy algorytmem, który zaraz wypluje nam odpowiedź. My po prostu jesteśmy w trakcie tego przeżywania tego faktu. To jest coś takiego, wie pani, tak jak coś gruchnie, jest wielkie, jest ważne, jest przełomowe i dopiero następne tygodnie pokażą nam, co to przyniesie, albo nawet lata, tak? Bo to naprawdę nie wiem. Chciałabym znać odpowiedź. Znaczy nie wiem, czy bym chciała znać odpowiedź. Ja bardziej mnie interesuje droga ku temu, w którym kierunku to zmierza. Wiem tylko, że dzisiaj Merz ma na przykład bardzo ważne przemówienie o demokracji i właśnie o mało nie przegapiłam telefonu od państwa, bo przysłuchiwałam się i myślę, że wiele, wiele, wiele rzeczy się nakłada, wiele ważnych rzeczy się, tak wiele ważnych rzeczy dzieje, ale to, co się zadziało, jeśli chodzi o otwarcie tych akt, to jest coś takiego, czego nie można podłączyć pod jakiś algorytm pośpiechu, czy w ogóle czegoś, w czym my żyjemy, tego chaosu. To jest coś, co jest ciężkie jak wielki, wielki, olbrzymi kamień, skała, tak? To zostanie z nami. To znaczy, że już zawsze będziemy mogli zajrzeć i sprawdzić. Druga rzecz, wracając jeszcze do tego, o co pani pytała, nie jest łatwe, z tego, co zdążyłam się zorientować, wyszukiwanie tego, czego będziemy chcieli znaleźć. Tak, tam jest niestety, to nie jest tak jak przeglądarka Google. Miejmy nadzieję, że Dolina do Komusenta, jak otworzy swoje w 28 roku, to będzie łatwiejsze.
Magdalena Parys, pisarka, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.